Dzisiaj magazyn piłkarski skupiony wokół...
No wokół piłki nożnej, jak sama nazwa wskazuje.
Ale wokół jakiejś drużyny konkretnej?
To jest Lechia i Arka, zawsze te dwa podmioty mniej więcej staramy się tutaj dzielić właściwie czas. I dzisiaj to będą rzeczywiście dwa odcinki, dwa takie sety. Na początek Jakub Staszkiewicz, rzecznik Lechii, tuż po powrocie ze zgrupowania w Belek. Kuba też tam przebywał. Opowie nam, jak to w Turcji się działo. No, działo się dobrze na boisku, bo tam wszystkie trzy sparingi wygrane przez lechistów. No ale także te kwestie transferowe, bo tutaj każda godzina właściwie przynosi nowe plotki, doniesienia, spekulacje. Ostatnio Steven Vitoria jest transferowany do portugalskiego Chaves, bardzo solidnej drużyny, która plasuje się tam w górnej połowie tabeli. Wania Milinkowicz-Savić, ale tu jest sprawa bezpieczna, bo on do końca sezonu na pewno będzie grał. No to wszystko zweryfikuje już za chwilę Kuba. Natomiast w związku z tym plebiscytem, o którym przed momentem była mowa, na tej naszej liście, w tej złotej dziesiątce kandydatów jest aż czterech trenerów, bo jest oczywiście trener Piotr Nowak, jest oczywiście lider Grzegorz Niciński, o którym wspominaliśmy, ale jest także Bobo Kaczmarek, który tutaj został zgłoszony przez kolegów z Przeglądu Sportowego i także aspiruje do miana sportowej osobowości roku 2016. No i o tym także sobie porozmawiamy. A w drugiej części Arka Cup, taki turniej 12-latków,
grał.
Czyli grał w
podstawowym składzie, drugie miejsce.
W tym wielkim finale u trenera Pawła
Budzimońskiego.
Proszę bardzo. No to w tym momencie, w tej części poświęconej Arce, Tomasz Galiński w roli głównej chwalić się będzie osiągnięciami swojego syna. Natomiast tutaj arkowcy zostaną dopuszczeni do głosu z tego względu, że trzeba pomóc chyba trenerowi Nicińskiemu zmontować skład na wiosnę i to czynić będą 12-latkowie.
No postaram się rzeczywiście obiektywnie na ten temat też wypowiedzieć.
No nie możesz, jesteś chociaż, ojcem tego znakomitego napastnika, chociaż, przepraszam?
Nie, obrońco, taki wahadłowy obrońca, pomocnik.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
13 minut po godzinie 14. Na początek w tonacji biało-zielonej, a potem w żółto-niebieskiej piłkarski wtorek w Radiu Gdańsk. Kuba Staszkiewicz, rzecznik Lechii, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Sylwek Pięta obecny monitoruje to, co dzieje się na drogach, ale przy okazji, gdy jest sposobność, żeby porozmawiać o Lechii, to oczywiście w tym naszym panelu dyskusyjnym uczestniczyć będzie. Zacznijmy od tego, jak było w Turcji. Podobno chłodno jednak.
A to zależało od dnia, bo bywały dni, że było dość przyjemno, temperatura około 17-18 stopni, ale były też takie dni, kiedy była odczuwalna temperatura minus 1.
Ojejku, to u ciebie na jakieś
ale bez
góry?
Przesady,
czy ty
to
się wspinaliście?
Nie, no góry są dość blisko tych wszystkich ośrodków treningowych, które są umiejscowione na Riwierze Tureckiej. Więc ta zmienność pogody, szczególnie o tej porze roku, nikogo nie dziwi.
Jak wyglądał dzień na zgrupowaniu? Odpoczęliście?
Nie, tam nie ma czasu na odpoczynek raczej. Tam się jedzie po to, żeby ciężko pracować i piłkarze na pewno tą pracę wykonali w 100%.
Ale opowiedz, bo ludzie nie mają
trzy treningi w zależności od dnia. Zaczynało się od porannego biegania. Chwila na śniadanie dosłownie. I za godzinę trzeba było wychodzić na pierwsze zajęcia treningowe. Później obiad, dwie godziny powiedzmy przerwy, gdzie najczęściej piłkarze odsypiali po prostu.
Wysiłek fizyczny.
Wysiłek fizyczny. Bądź przebywali w pokoju naszych fizjoterapeutów. Na dzień dobry drugi trening. No i później kolacja, chwila wolnego i 23.
Wyjście na dyskotekę.
23. cisza nocna, absolutna. I na nowo od następnego dnia. Dużo pracy na obozie mają fizjoterapeuci, ponieważ oni, w ich ręce dostaje się cała drużyna. Było trzech fizjoterapeutów z nami, Robert Dominiak, Łukasz Sprengel i Michał Rogacki. I z tej strony szacunek dla nich. Bo mieli naprawdę pełne ręce roboty. To nie jest tak, że Turcja się pewnie kojarzy wielu Polakom z wakacjami, natomiast my na pewno nie byliśmy tam na wakacjach.
No masażyści z całą pewnością, fizjoterapeuci, no właśnie mogą tam, mówiąc kolokwialnie, przypakować. Mówiłeś o tym, że temperatura nie rozpieszczała, ale temperatura pewnie na sparingach była wyższa, bo kilku piłkarzy pewnie miało świadomość tego, że walczy o swój byt w Lechii.
No nie nazwałbym tego walką o byt.
Ale o miejsce skład w składzie,
na pewno.
Tak.
Jeśli chodzi o miejsce w składzie, to pewnie tak, no bo zarówno na treningach, jak i w meczach kontrolnych najłatwiej teoretycznie pokazać się trenerowi. Wygraliśmy te trzy sparingi.
To było ważne, istotne?
zawsze jest lepiej, jak się wygrywa. Punktów za to w tabeli nie ma. Wiadomo, że liczyć się będą mecze ligowe.
Ale w głowie zostaje pozytywne wrażenia.
Na pewno, bo dobrze zaprezentowaliśmy się. Szczególnie w meczu przeciwko teoretycznie najsilniejszemu rywalowi, Terek Grozny, czwarty zespół rosyjskiej premier ligi. Naprawdę mocna drużyna. No a w pierwszej połowie właściwie, mówiąc kolokwialnie, bez sztycha ten zespół był, bo graliśmy mądrze, graliśmy wysokim pressingiem, nie dopuściliśmy właściwie do żadnej sytuacji piłkarzy Tareka. Wynik był końcowy 4-3 i on jest troszeczkę, zamazuje obraz tego, co działo się na boisku, bo naprawdę przyjemnie było patrzeć na to, jak Lechia grała w tym meczu, chociaż też mieliśmy bardzo dobre momenty zarówno w sparingach z Wiktorią Berlin, jak i rumuńskim Pandurii.
Tam rzeczywiście te bramki Lechia potraciła wtedy, kiedy ten pierwszy, tak go nazwijmy, skład zszedł z boiska, przynajmniej tak wynikało z tych skrótów, które mogliśmy oglądać w internecie. Wyłącz na chwilę myślenie jestem rzecznikiem, przypomnij sobie myślenie jestem dziennikarzem sportowym i co ta dusza dziennikarza sportowego, która gdzieś tam w tobie na pewno jeszcze jest, podpowiada, który z piłkarzy najwięcej ugrał. Ja może, żeby było ci być może łatwiej rozpocząć, rzucę takie nazwisko, Lukas Haraslin. Raz jeszcze odwołam się do tych skrótów meczów, skrótów sparingów, które mogliśmy oglądać. Z nich wynikało, że on tam naprawdę, naprawdę fajnie prezentował się.
No i Piotr Wiśniewski, od razu dołóżmy drugiego superstrzelca, który ujawnił wciąż świetną dyspozycję.
Przypomniał się.
W tym elemencie przypomniał się.
No ale gole też strzelali Grzegorz Kuświk czy Marco Pajson. Także akurat jeśli o to chodzi o strzelców, to zdaje się, że tych trzech piłkarzy po dwa gole strzeliło w sparingach. Rzeczywiście bramki Piotrka były ładne przede wszystkim. Jeśli mielibyśmy kategoryzować gole ze sparingów pod względem urody, to chyba Piotrek by wygrał rzeczywiście, bo te podania ciasteczka tak zwane od Sebastiana Mili w obu przypadkach, śmialiśmy się, że razem mają blisko 70 lat, ale ciągle mnóstwo boiskowej fantazji, bo rzeczywiście te akcje były przyjemne dla oka. I pytałeś o Haraslina. Lukas rzeczywiście prezentował się nieźle, natomiast niestety w ostatnim ze sparingów doznał lekkiego urazu.
Ale podobno nic poważnego.
No nie, nie. Na szczęście to była chyba tak, to jeden z największych plusów tego zgrupowania, że obyło się bez poważniejszych kontuzji. Mieliśmy świadomość, że Simon Sławczew i Bartek Pawłowski jadą tam z urazami i raczej rehabilitować się i wracać do pełnej dyspozycji fizycznej niż pojawiać się na boisku. To było jakby założone już przed obozem, ale sztab szkoleniowy chciał, żeby ci piłkarze byli też razem z zespołem.
A powiedz mi, tutaj bardziej chciałbym zapytać o nastrój. W jakim nastroju był Michał Mak, który wrócił do Lechii? No bo umówmy Michał się, no nie po to wyjeżdżasz Michał... za granicę, żeby wracać za chwilę.
No na pewno była to jakaś lekcja dla niego piłkarskiej pokory. No zderzył się z innym trochę piłkarskim światem. Wyszło jak wyszło. Nie będziemy teraz tutaj, myślę, rozkładać na czynniki pierwsze, dlaczego było tak, jak było w tych Niemczech. Michał też walczył tam z kontuzją, ale może już zostawmy to, co było. On chce otworzyć nowy rozdział w Lechii, chce znów się pokazać trenerowi, przypomnieć się kibicom i bardzo, bardzo skromnie i pokornie podchodzi do tego, żeby znów błyszczeć na boiskach ekstraklasy. Dobrze się czuje w zespole, wszystkich przecież znał. Przyszedł tutaj, to nie jest nowy piłkarz w szatni, także same plusy mogę też postawić. No, a zresztą a powiem tak na marginesie, że to jeden z większych wesołków w drużynie, więc było śmiesznie w sytuacjach niektórych z udziałem Michała.
No i przejdźmy teraz do transferów. W takim razie Ariel Borysiuk, sytuacja bliźniacza do tej, co w przypadku Maka.
No nie do końca, bo Ariel Borysiuk, przypomnę, odszedł do innego klubu polskiego rok temu dokładnie, później
chodzi
i trafił...
o pokorę, z pokorą, którą wraca po nieudanej przygodzie, po podjęciu wyzwania, które niestety nie okazało się sukcesem.
Czy ja wiem? To trzeba jego zapytać, czy to był sukces.
No właśnie
dzisiaj
popytamy, bo dzisiaj będzie briefing.
Tak, dzisiaj jest briefing z Arielem, będziecie mieli okazję go zapytać o to. Kariera piłkarza ma różne etapy. No, oczywiście pewnie każdy piłkarz wolałby większą stabilizację niż zmianę klubu co pół roku, jak jest w przypadku Ariela. Natomiast myślę, że on też trafia tutaj do znanego sobie dobrze środowiska. Była potrzeba wzmocnienia tej pozycji, czyli defensywnego pomocnika. Wszyscy dobrze znamy jego walory piłkarskie. I na pewno ten piłkarz w teamie Piotra Nowaka się przyda.
To takie nazwisko jeszcze się pojawiło. Nie wiem, Gino, Van Kessel?
Kojarzę, Curaçao.
Kuraka, no. Ale co znasz, ze słyszenia czy z dokumentów, które wpłynęły do klubu?
Ze słyszenia.
Aha, czyli na razie nie ten. To w takim razie ostatnia, najświeższa wieść, to na tych forach kibicowskich pojawia się wątki związane z tym, że piłkarze mogą odejść. Steven Vitória trafił na taką listę. Chaves portugalskie podobno zainteresowany tym piłkarzem.
Przeglądałem wczoraj Twittera Stevena Vitória i określił to takim takim właściwie z jednym słowem lol i what?
Mhm. Wyjaśnijmy niezorientowanym, no uśmiechnął się.
Wania Milinkowicz-Savić i tutaj mówi się już jakby o fakcie tego, że po sezonie opuści Gdańsk, opuści Lechię, czyli jest kwestia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bramkę, bo wciąż będzie do dyspozycji trenera, natomiast no, rusza na podbój świata, podobno.
Sytuacja z Wanią jest taka, że dostał zgodę z naszego klubu na testy medyczne w Torino, które przeszedł w poniedziałek, natomiast nie ma jeszcze póki co przynajmniej żadnego porozumienia między klubami w kwestii tego transferu, także trudno mi mówić o jakichkolwiek szczegółach.
No, ale tam sytuacja dynamiczna w bramce, bo teraz Damian Podleśny podobno też znalazł się na celowniku kilku drużyn, Korona Kielce chce go mieć u siebie.
Dlatego myślę, że w zależności od rozwoju sytuacji z Wanią będą czynione kolejne kroki, jeśli chodzi o obsadę tej pozycji. Także być może kwestia przyszłości Damiana Podleśnego w jakim stopniu zależy od tego,
co z Wanią.
Co z Wanią.
Ale tutaj z Wanią rzeczywiście ta sytuacja może się ciekawie rozwinąć, jeśli oczywiście zakończy się to jakimś transferem w kontekście lata. No bo przypomina mi się Mark Maric, który też przez jakiś czas
dzisiaj
był wiadomo...
Dzisiaj akurat trafił do Hanoweru.
Tak, dokładnie. Dzisiaj zmienił drużynę z Hoffenheim, prawda? Dokąd odszedł z Lechii. I gdy było już wiadomo, że on z tej Lechii odejdzie, a było to wiadomo chwilę, tak to określę, przed tym odejściem, no to on stracił miejsce w składzie, mimo tego, że fantastycznie się wcześniej prezentował. Więc tutaj rzeczywiście w kontekście bramki może być ciekawie.
Zawsze jest ciekawie.
To w takim razie jeszcze Gamakow, który trenuje z Ruchem Chorzów. Tutaj
no tu już jest kwestia dograna. Dograna. Tu jest kwestia tak naprawdę... Nie chciałbym wchodzić, że tak powiem, wgłębiać się w tematy transferowe innego klubu. Wiadomo, że Ruch Chorzów miał tam pewne problemy związane z dokonywaniem tych transferów. Natomiast na ten moment Milan Gamakow otrzymał zgodę z naszego klubu na treningi z chorzowskim ruchem i finalizowane jest jakby sprawa jego wypożyczenia do zespołu niebieskich.
To wracamy na boisko. Już jutro będzie można piłkarzy obejrzeć w akcji.
Tak, mecz z Chojniczanką Chojnice. Pierwszy ze sparingów rozgrywanych w kraju. Godzina 18, stadion przy ulicy Trauguta 29. Tam będziemy rozgrywać jeszcze jeden mecz kontrolny w najbliższą sobotę, też o tej samej porze. Zrutek z Bytowią Bytów. Dwie godziny przed meczem otwarte będą kasy stadionu, ale od razu mówię, nie trzeba kupować biletów, natomiast trzeba odebrać taką darmową wejściówkę, co wynika
się policzyć,
ze względów ustawowych. Nie jest to impreza masowa, więc 999 miejsc znajdujących się na trybunie krytej przy ulicy Trauguta będzie dostępnych dla kibiców. Bramy stadionu otwierane są od godziny 17, a wejście bramą numer 2 od strony Alei Gwiazd, czyli tą dawną główną bramą od strony ulicy Trauguta, odkaz biletowy.
To skoro jesteśmy przy wejściówkach, tutaj jeszcze obiecaliśmy kibicom, że kwestie karnetów, które można zakupować dzisiaj do północy, zamkniemy definitywnie. Ze względów logistycznych obowiązuje dotychczasowe ustalenie, czyli dzisiaj tylko do północy można zaopatrywać się w karnety na te mecze rundy wiosennej. Przypomnij, jakim trybem oczywiście kibice sobie to tam znajdą. To jest na
bilety Lechia.pl.
Najprostsza.
Najprostsza. Wersja, najprostsza droga przez internet, ale pod tym adresem też znajdziecie Państwo całą mapkę i adresy punktów, gdzie można się zaopatrzyć w karnet stacjonarnie.
Wybieramy sportową osobowość roku 2016. Na liście kandydatów między innymi Piotr Nowak, który na razie daleko, daleko za Grzegorzem Nicińskim, ale przed Bogusławem Kaczmarkiem, którego zgłosił przegląd sportowy. Jak rokowania? Też dzisiaj do północy tylko można ewentualnie zmienić wyniki, losy.
Nie znam, że tak powiem, liczby głosów, jakie są w waszym plebiscycie. No,
no grubo ponad 1000 głosów oddano, także to już...
Nas interesuje miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy bardziej.
A, czyli koncentrujecie się na razie na tym, bo jesienią co mieliście, to wzięliście, czyli Sławek Peszko został piłkarzem jesieni w naszym plebiscycie.
I tego się trzyma.
Dziękujemy bardzo. Kuba Staszkiewicz był gościem naszego piłkarskiego wtorkowego magazynu. Dziękujemy bardzo.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jest dokładnie 14:30 i o Lechii dużo było w pierwszej godzinie, w pierwszej zasadzie, pierwszej części naszego popołudniowego magazynu futbolowego. Do Gdyni teraz wybierzemy się za chwilę, bo w weekend rozegrany został w Gdynia Arena Arka Cup 2017. Włodek Machnikowski cały czas w studio, tylko teraz, Włodku, zmieniamy barwy z biało-zielonych na żółto-niebieskie.
No i zmieniamy rolę, zamieniamy się właściwie rolami. Ja będę pytał, a ty będziesz odpowiadał. Przeniesiemy się do Gdyni, dwudniowy turniej Arka Cup dla piłkarzy 12-letnich. W finale Zagłębie Lubin wygrało z Lechią Gdańsk przekonująco 3-0. Drugi zespół Arki Gdynia zakwalifikował się do małego finału. Tam przegrał po rzutach karnych i ja rozmawiałem właśnie z młodymi arkowcami, z tymi, którzy zajęli w tym turnieju ostatecznie 4. miejsce. Rozmawialiśmy jeszcze przed tymi decydującymi rozgrywkami, ale ja zauważyłem w składzie Lechii Gdańsk, zespołu prowadzonego przez Pawła Budziwojskiego, wiele mówiące w środowiskach piłkarskich, nazwisko Galiński.
Nie wiem, czy w środowiskach piłkarskich, może dziennikarskich, tych dziennikarzy grających w piłkę. Rzeczywiście mój syn zagrał w drużynie i cieszę się, że zagrał w pierwszym składzie i praktycznie zagrał wszystkie mecze w pełnym czasie. Grali chłopcy po 13 minut, zagrali 4 spotkania w grupie, później już była ta walka o drabinkowo w ćwierćfinale, o półfinał i finał. Dobrze im to poszło. Zakończyli na 2. miejscu, ulegając w finale Zagłębiu Lubin, które wydaje mi się, że było poza zasięgiem. Obiektywnie patrząc na to, co prezentowali ci młodzi piłkarze, to jest dowód tego, że Zagłębie bardzo mocno stawia na szkolenie dzieci i to było odczuwalne. Świetnie też grała drużyna z Akademii Piłkarskiej Piotra Rejsa z Poznania. Zrobiłem wielkie oczy, kiedy dowiedziałem się, że Piotrek Rejs szkoli w sumie 2,5 tysiąca dzieci. To jest ogromna liczba, tak więc też Poznań jest silny, jeśli chodzi o szkolenie. Przecież Lech Poznań ma świetną szkółkę. Do tego jeszcze ta Akademia Rejsa też bardzo liczna. Jest z czego wybierać i to było widać, że rzeczywiście tam szkolenie jest mocne.
Tym bardziej, że właśnie Wielkopolska stworzyła pewien model, świętej pamięci Andrzej Czyżniewski. Tam, będąc związany z Lechem Poznań, z Amiką Wronki, nie wszyscy pamiętają, że istniał także taki projekt piłkarski i to wszystko oparte na sieci szkół Szamotuły, okolice, włącznie z internatami, czyli to już jest taka szkoła mistrzostwa sportowego tak naprawdę, więc te dzieciaki tam się przygotowują. No, z tym Piotrem Rejsem i 2,5 tysiąca młodych piłkarzy szkolonych przez eksreprezentanta Polski, no, lekka przesada. Piotr Rejs zresztą nawet nie przyjechał do Gdyni, bo jak zobaczyłem w składzie w zestawie taką właśnie drużynę, to gdzieś tam poszukiwałem.
Za to był Marcin Mięciel na przykład ze swoją drużyną, z czempionem Warszawa, ale było przede wszystkim mnóstwo ekstraklasowych marek, czyli był Górnik Łęczna,
Pogoń Szczecin,
tak. No, była Lechia Gdańsk przede wszystkim, bo tutaj nie można umniejszać sukcesowi naszych młodych piłkarzy, w tym rzeczywiście mojego syna, jak zauważyłeś. No, chłopcy dobrze zagrali przede wszystkim odpowiedzialnie w grupie, wygrywając ostatni mecz.
Odpowiedzialność u 12-latka to rzeczywiście, to jest wyzwanie.
Śmialiśmy się z trenerem Budziwojskim i z innymi rodzicami, że grają jak Włosi, czyli na początku remisy, spokojnie są drużyną taką rzeczywiście turniejową i rozkręcają się z meczu na mecz. Później były wygrane 2 w grupie, co pozwoliło im wyjść z grupy na 2. miejscu. No i przede wszystkim najważniejszy mecz 2. dnia, czyli Pogoń Szczecin na drodze. Też świetnie młodzi chłopcy grający w piłkę. Tutaj wygraliśmy 1-0. Bardzo taka rozsądna gra. Wysoko chłopcy wyszli, od razu przejmowali zawodników na ich połowie. Tak więc świetna gra.
Dobrze, no i później, nie jesteś obiektywny.
I później Arka Gdynia. Arka Gdynia po drodze i tutaj wygrana zdecydowana 2-0. Ale to była druga drużyna Arki Gdynia, bo pierwsza
przegrała. Czyli ta lepsza w ogólnym bilansie, tak, to jest ta drużyna, która skończyła udział w turnieju
na czwartym miejscu.
Tak. Ile, zakończmy,
2-0.
Rodzicielski, ile goli strzelił młody Galiński?
Młody Galiński grał na obronie, takiego podwieszonego też pomocnika grał, tak więc tutaj 5 zawodników, masz jednego na szpicy i musisz bronić. Stracisz bramkę, 13 minut, niewiele czasu, żeby to wszystko poukładać, tak więc to się troszeczkę inaczej gra w piłkę.
Mówimy o turnieju Arka Cup i znowu było o Lechii, ale to z powodu właśnie gospodarczych.
Ja bardzo przepraszam, ale tylko wracając do wątków żółto-niebieskich, chciałbym bardzo pochwalić organizatorów. Świetnie zorganizowany turniej. Naprawdę wszystko odbywało się zgodnie z czasem. Fajna atmosfera. Fajnie to wszystko się odbywało również w tej...
Fajne miejsce. Hala zdała egzamin
tak,
tutaj.
Hala zdała miejsce. To miejsce zdało egzamin znakomicie. Trzeba pochwalić też organizatorów, że zadbali o taką fajną gastronomię, bardzo przystępną cenowo. Rodzice się w to zaangażowali. Ci wszyscy uczestnicy z tego stowarzyszenia Arka Gdynia.
Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia.
Tak, no świetnie, naprawdę. Tak więc naprawdę ich serdecznie pozdrawiam. To był fajny weekend w Gdyni.
Użyjmy imienia i nazwiska. Tomek Bobryk to jest ten człowiek, który tam zwijał się, animator tego przedsięwzięcia. Przypomnę, że ten turniej wchodzi już w dorosłość, bo to była 18. edycja. Jeszcze Paweł Budziwojski, dodajmy, bardzo pozytywna postać, bo to jest człowiek, który pracuje w różnych piłkarskich podmiotach. Tego piłkarskiego świata troszeczkę posmakował, bo przecież w niższych klasach rozgrywkowych, gdzieś tam w Bundesligach próbował swych sił, a teraz gdy obserwowaliśmy go w akcji prowadzącego piłkarzy Lechii, on ma jeszcze swój oddzielny projekt piłkarski, no to rzeczywiście ta relacja trenera z tymi dzieciaczkami, które potrzebują troszeczkę ojcowskiej ręki, troszeczkę takiego ciepła, to otrzymują właśnie od Budzika.
On jest bardzo spontaniczny. Rzeczywiście, kiedy wchodziliśmy na drugi dzień turniejowy, ja mówię do Pawła Budziwojskiego: panie trenerze, no szkoda, że trafiliśmy na tą Pogoń Szczecin. To jest naprawdę mocna drużyna, będzie trudno. A Paweł Budziwojski odpowiedział mi: panie Tomaszu, to nie jest tak, że to jest straszna drużyna. Zróbmy wszystko, żeby to oni bali się nas i żeby mówili: o, boimy się, trafiliśmy na Lechię Gdańsk.
Tyle Paweł Budziwojski, tyle Tomek Galiński, a za chwilę dopuścimy do głosu młodych arkowców, tych, którzy zajęli w turnieju czwarte miejsce. No i w związku z tym, że teraz ten czas transferów, rozmawialiśmy między innymi o nich kilkanaście minut temu z rzecznikiem Lechii Kubą Staszkiewiczem, to teraz za momencik ci młodzi piłkarze, 12-letni, spróbują pomóc Grzegorzowi Nicińskiemu w zestawieniu składu na wiosnę.
Najpierw zagramy.
Młodzi piłkarze Arki Gdynia, panowie, ten pierwszy moment, kiedy dowiedzieliście się, że być może będziecie piłkarzami, zajęcia na WF-ie, tata, który wziął was za rękę i zaprowadził na pierwszy trening.
Nauczyłem się podawać, przyjmować, takie podstawowe rzeczy.
Potem uczyliśmy się tych bardziej trudniejszych rzeczy, zwodów, strzałów na bramkę, mocniejszych, zyskowaliśmy większą technikę, mieliśmy później.
Panowie, co wam dała piłka? Co piłka zmieniła w waszym życiu? Nie wiem, do tej pory mieliście trójkę z WF-u, po pierwszym treningu od razu to była piątka. Staliście się rozpoznawalni, dziewczyny zaczęły patrzeć na was przychylniejszym okiem.
Byliśmy zdrowsi, coraz bardziej z trenowaniem co rok. Byliśmy coraz wyżsi i zdrowsi.
To teraz uwaga, porozmawiamy sobie o tym pierwszym seniorskim zespole. Jak oceniacie tę rundę jesienną i kawałek wiosny w wykonaniu tej waszej Arki?
Ta Arka to ambitny zespół, tam walczy, nadrabia ambicją. Tak jak przegra ten mecz, to od razu szuka jakiegoś łatwiejszego meczu do wygrania.
To w takim razie przejdźmy się może po pozycjach, jeśli chodzi o bramkarza. Tutaj mamy takich dwóch, Jałocha i Steinborz, waszym zdaniem, który powinien bronić. Co byście mogli doradzić trenerowi Nicińskiemu?
Jałocha powinien według mnie bronić, według mnie jest lepszy. Na pewno ma więcej umiejętności bramkarskich. Wyższy jest.
Lepiej rozgrywa piłkę.
Obrona w takim razie ma przed sobą Krzysztofa Sobieraja, Michała Marcjanika. Dwa pokolenia. Marcjanik, młodzieniec, a Krzysztof Sobieraj gdzieś tam u schyłku kariery. Który z nich, waszym zdaniem, trzyma tę obronę w ryzach i dzięki czemu?
Moim zdaniem Sobieraj.
Jakie walory posiada Krzysztof Sobieraj?
Sobieraj jest bardziej doświadczonym piłkarzem.
Agresywny bardziej.
Jest wyższy.
Jest silniejszy.
Fizycznie.
Ma masę.
Dobra, przejdźmy do pomocy w takim razie. Hofbauer czy Mateusz Szwoch jednak, który ostatnio siedzi na ławce rezerwowych?
Moim zdaniem Mateusz Szwoch.
Dla mnie też.
To pomyłka jakaś trenera Nicińskiego?
Tak, ewidentna.
No ale Hofbauer ostatnio strzelił bramkę na zgrupowaniu i rzeczywiście, gdy pojawia się na boisku, to ta drużyna no, odrodziła się po takim kryzysie.
Dla mnie powinien wywalić Wojowskiego i stawić Hofbauera i Szwocha i tyle.
A to taki chyba wątek lokalny, co? Że chcielibyśmy, żeby Polacy grali.
Dla mnie Hofbauer jest lepszy technicznie niż Szwoch.
Szwoch nie umie się zastawić, każdy w ekstraklasie go przepycha łatwo na obronie.
No to dlatego z tej Legii Warszawa wrócił tutaj jednak do nas, do Gdyni. Dariusz Formella wrócił, to dobry ruch we właściwą stronę. Znowu pozyskaliśmy go z Lecha Poznań?
No, tak, bardzo.
To powiedzcie coś o walorach tego Darka.
No nie wiem, do tej pory Arka ma dość słabo z atakiem. Tam Zjawiński, który tam mało bramek strzela, Abbott, jeszcze tam w Pucharze Polski, tylko teraz kontuzję ma. Siemaszko, no, tam czasami strzela bramki, ale no, Formela tam w pierwszej lidze dużo nam dało, przyczynił się do tego awansu, do Ekstraklasy.
Czyli taka pięta Achillesowa, środek napadu, nie? Jednak ten zawodnik, który by wykańczał akcję. Kupiliśmy takiego Baricza, ona tu je wzmocnić, a ze Zjawińskim, za Botem, no to nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi. Nie wiadomo, czy w ogóle w tej lidze pograją.
A Bot cały czas ma kontuzję i za dużo nie gra w Arce. Nie ma formy w ogóle.
No to czyje to jest wina, jak zawodnik nie ma formy? Wy jako młodzi piłkarze winicie za to trenera?
Trenera.
Ten uśmiech mówi wszystko. Panowie, plany na przyszłość związane z Arką. W tej chwili dumnie te znaczki Arki macie na piersi. W Arce widzicie swoją przyszłość?
No tak, myślę, że na początku będę zaczynał w Arce, tam w juniorach. Może potem przedostanę się tam do wyżej, do rezerw, a potem może do pierwszego składu.
Ja bym wybrał inne kraje, za granicę pojechać, tam grać w innych ligach, w klubach.
No i macie te ukochane, którym kibicujecie przed telewizorem, chociaż jakie to są kluby? Komu kibicujecie?
Bayern, Real,
Manchester United.
Barcelona, Manchester United.
Arka Gdynia.
I od tej Arki powinno się wszystko zaczynać i wszystko się kończyć. Perspektywy, jak widzicie przyszłość, wiosnę w wykonaniu Arki, będzie czołowa ósemka?
Będzie.
Na spokojnie. Jak Formela doszedł, to będzie. No.
Na spokojnie.
Dobra, dziękuję wam bardzo. Trenerze.
Maciej Dragosz.
Panie trenerze, co za walory decydują o tym, że ci piłkarze mogą mieć nadzieję, że zostaną piłkarzami, bo pewnie jeszcze nie są.
No tak. Póki co są kandydatami na piłkarzy. Najważniejsze jest wyszkolenie techniczne, motoryka gra dużą rolę w współczesnej piłce. Także gdzieś tam na te aspekty kładziemy nacisk. Wyszkolenie indywidualne, które gdzieś tam w przyszłości będzie miało decydujące znaczenie. Bo wygrywanie pojedynków 1-1 to jest sól piłki nożnej.
Wyłuskujecie te talenty na podstawie cech fizycznych, czy jednak taka perełka, która kręci kolegami na podwórku czy na asfaltowym boisku, to już jest wystarczająca rekomendacja, żeby zająć się, żeby przyjrzeć się takiemu zawodnikowi, żeby poddać go cyklowi treningowemu?
Z reguły, jeżeli taka perełka kręci innymi kolegami na podwórku, ma także dobre cechy motoryczne, także gdzieś tam to musi iść w parze.
12 lat, bardzo niewiele, z kolei bardzo wiele można zrobić z tej perspektywy do momentu, kiedy ten zawodnik będzie miał 16-17 lat i już wtedy wiadomo będzie na pewno, że on ma szansę zostać piłkarzem.
No tak, zgadza się. Jest to jeszcze sporo czasu, żeby popracować nad wszystkimi tymi aspektami przyszłego piłkarza, natomiast pomału już wkraczają chłopaki w taki wiek, gdzie im dłużej będą przyswajać dane elementy, tym potem może być ciężej.
Takie turnieje jak ten Arka Cup w hali, gdzie mecze rozgrywają koszykarze, takie dramatyczne jak całkiem niedawno z Dąbrową Górniczą, to buduje tutaj morale? To jest coś, co sprawia, że oni robią krok do przodu?
No na pewno taki turniej jest dla dzieci dużym przeżyciem. Nie jest to główny cel naszego szkolenia. Bardziej chodzi tutaj o zabawę, o sprawdzenie swoich umiejętności na tle innych zespołów, bo to mamy zespoły z Polski, jest też zespół jeden z zagranicy, z Rosji. Głównie zabawa, gdzieś element rywalizacji i integracji z kolegami, bo na przykład gościmy Pogoń Szczecin w tym roku u siebie w domach.
I co, ci chłopcy mieszkają, integrują się, ustalają wynik meczu, zanim wyjdą na boisko?
No, wynik meczu możliwe gdzieś tam sobie rozmawiają, natomiast gościmy ich w swoich domach, dzięki temu są zawiązywane nowe przyjaźnie. Chłopaki mają znajomych nie tylko tutaj na własnym podwórku, nie tylko w Trójmieście, ale i w innych miastach. Gramy, jeździmy, mieszkamy, w ten sposób też koszty są troszeczkę obniżone.
Panowie, niech zgadnę, gracie w FIFA wyłącznie.
No tak, jak wszyscy chłopcy, którzy trenują piłkę, ale pewnie i ci, którzy również piłki nie trenują. To jest taka gra, która wszystkich fascynuje. Tyle relacji z Arka Cup 2017. A propos tej fajnej przygody, jaką jest futbol, przypomina mi się taka scena, kiedy czekali na swoje mecze młodzi piłkarze i dwie uśmiechnięte, radosne drużyny siedziały obok siebie, a jedna w żółto-niebieskich barwach, druga w biało-zielonych.